Witam Was bardzo serdecznie. Zacznę tę prezentację od pewnego pytania. Co pojawia się w Waszej głowie, kiedy słyszycie takie hasło, które mamy na ekranie? Zaprzepaszczone dziedzictwo. Co pojawia się w Waszej głowie? Jakie macie skojarzenia? W mojej głowie od razu pojawiają się dwie krótkie historie. Troszkę zmieniam w nich pewne szczegóły, ponieważ część tych historii dotyczy moich przyjaciół, więc możemy powiedzieć, że są to historie oparte na prawdziwych wydarzeniach, chociaż zmieniam w nich pewne osoby. Zaprzepaszczone dziedzictwo. Pierwsza historia. Jeden z moich kolegów miał wyjątkowych dziadków. Byli to ludzie bardzo ogarnięci, przedsiębiorczy. W ciągu swojego życia pomnożyli swój majątek kilkukrotnie. Zakupili kilka kamienic w średniej wielkości mieście. Dziadkowie byli bardzo dobrzy w robieniu interesów, to potrafili, ale z wychowaniem dzieci szło już troszkę słabiej. Czegoś zabrakło. No i możemy powiedzieć w taki brzydki sposób, że dzieci wyrosły na tak zwane niezdary. Nie odnaleźli się w dorosłym życiu, nie odnaleźli się w zarządzaniu tym majątkiem i pewnego dnia wszystko stracili. I mój kolega, wnuk tych dziadków, jak tylko wyszedł z domu i się usamodzielnił, postanowił fragment tego dziedzictwa po dziadkach odzyskać. Wziął się do pracy, postanowił, że zarobi na kamienicę, w której jako mały chłopak się wychowywał, która należała do jego dziadków, a jego rodzice ją stracili. I tak też się stało. Wyjechał za granicę, ciężko pracował, wrócił, kupił tą kamienicę, w której się wychował, odzyskał ten fragment dziedzictwa, mieszka zresztą w niej do teraz, razem ze swoją żoną, prowadząc tam firmę. To jedna historia, która przyszła mi na myśl, kiedy zastanawiam się nad tym zjawiskiem, jakim jest zaprzepaszczone dziedzictwo. Druga dotyczy też pewnego wyjątkowego budynku w centrum jednego z miast opodal naszego miasta. Była to wielka kamienica, która mieściła 5, może 6 rodzin z pięknym ogrodem w samym centrum miasta. Mieszkała tam, nazwijmy to, babcia razem ze swoimi dziećmi i wnukami. Moja koleżanka to, można powiedzieć, prawnuczka tamtej babci. Wszyscy mieścili się w tym jednym budynku. Była babcia, były dzieci, były wnuki. Ale tak się stało, że babcia była taką osobą bardzo niezadowoloną. Nie potrafiła z nikim się dogadać, była złośliwa. Wszystkim wydawało się, że ona nienawidzi każdego człowieka, którego spotka na swojej drodze. No i tak się wydarzyło, że powoli wszyscy zaczęli wyprowadzać się z tej kamienicy, chociaż wygodnie było żyć w rodzinnym domu. Jakiś czas temu umarła sama w tym wielkim budynku, który później został sprzedany za bezcen. Kamienicę wykupił wtedy pewien obcokrajowiec, Włoch, który razem ze swoją żoną założyli tam restaurację. Dziedzictwo zostało zmarnowane. Co dla Ciebie oznaczają te słowa, utracone dziedzictwo i jaka historia za tym stoi? Kiedy przypominam sobie te historie, może kiedy ich słuchamy, to jest nam smutno z powodu utraty czegoś, co jest wiele warte. Ale tak naprawdę sednem tych historii nie jest to, co jest materialne, nie jest coś, co można kupić lub sprzedać, ale jest coś wyższego. Są nim relacje między różnymi pokoleniami. Smutne jest to, że jako ludzie często nie potrafimy się dogadać, nie potrafimy wspólnie pchać tego świata naprzód. Obecnie poznajemy pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan. List jest wyjątkowym świadectwem wspaniałych relacji między trzema pokoleniami ludzi wierzących. A pojawia się nawet we fragmentach tego listu czwarte pokolenie. I razem studiując ten list mamy niezwykłą okazję nauczyć się wielu cennych lekcji odnośnie relacji między pokoleniami. Może nawet szerzej, po prostu jak budować trwałe i dobre relacje w życiu. Bo przecież budynki budynkami, ale to, co dzieje się między nami, między starszym a młodszym pokoleniem, to jest kluczowe. W treści listu znajdujemy cztery pokolenia. Zobaczmy, jest to fragment pierwszego rozdziału. Wybrane wersety. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan i później staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Więc mamy tutaj cztery pokolenia. Najstarsze pokolenie reprezentował apostoł Paweł. Później są młodsi od 10 do 20 lat jego podopieczni Tymoteusz, tak mamy tak, Tymoteusz i Sylwan. Później mamy kościół Tesaloniczan, młoda wspólnota, jeszcze nie miała roku, kiedy ten list powstał. I na końcu mamy tych, którzy są nazwani tutaj wierzącymi w Macedonii i Achaii, to jest taki cały region, który patrzył na Tesaloniczan jako na wzór do naśladowania. Więc mamy tutaj pokolenia, które patrzą o pokolenie wyżej, na pokolenie starszych, jako na wzór. Sylwan i Tymoteusz wiele nauczyli się od Pawła. Tesaloniczanie uczyli się od Pawła, ale wiele czasu spędzili później z Tymoteuszem, który do nich przyszedł, by im pomóc w rozwoju. No i w końcu mamy kościoły Macedonii i Achaii, które patrząc na przykład Tesaloniczan, biorą z nich wzór. Po co Bóg zamieścił takie słowa w swoim słowie? Bo coś takiego jest gotowy realizować między nami. Jest gotowy dać czy zapewnić jedność między pokoleniami. Ale jest to coś bardzo trudnego, ponieważ jest wiele przeszkód, żeby tego doświadczać. I rzadko spotyka się prawdziwą jedność między pokoleniami. Kiedy mówimy o pokoleniach w naszym kraju, potrzebujemy wspomnieć o takich dwóch zjawiskach mocno widocznych w naszym narodzie. Pierwsze kryje się za hasłem, które widzimy na ekranie. Jest to takie młodzieżowe powiedzenie, odklejenie od rzeczywistości. Czy wiecie, co ono oznacza? Nie pytam, czy z doświadczenia, tylko czy wiecie, co oznacza to stwierdzenie. Ma kilka takich podstawowych znaczeń, ale te, które nas interesuje, przedstawia drugiego człowieka jako kogoś, kto zupełnie nie rozumie rzeczywistości, w której żyjemy, ani nie rozumie zasad, które w tej rzeczywistości obowiązują. Czyli odklejony od rzeczywistości. Podam taki przykład. Rozmawiam z jednym z przedsiębiorców, który ma, powiedzmy, blisko 40 lat i on opisuje mi podejście młodszego pokolenia, które dopiero zaczyna pracę. Tak? Czyli ten przedsiębiorca mówi, słuchaj, jak to jest z tymi młodymi, którzy przychodzą do nas do pracy zaraz po studiach? Są odklejeni od rzeczywistości. Co to znaczy? Nie rozumieją, jak wiele ciężkiej pracy trzeba włożyć, by zamienić ją na to, czego oczekują, tak? Na odpowiedni zarobek. Mają bardzo wysokie oczekiwania, a niewiele chcą w zamian dać. Są odklejeni od rzeczywistości. Ostatnio w rozmowie z kimś z grupy młodzieżowej, kimś, kto ma naście lat, wysłuchałem jego opinii na temat rodziców. Padło stwierdzenie, że są odklejeni od jego rzeczywistości. Co to znaczy? Że w ogóle nie rozumieją świata, w którym młody człowiek funkcjonuje. Rodzice nie rozumieją języka, którym się posługuje. Nie dostrzegają też pewnych stresów czy presji, która jest dzisiaj wywierana na młodsze pokolenie. Więc dzieciaki na swoich rodziców też tak myślą, co oni mają wspólnego z naszą rzeczywistością. Ale kiedy zapytasz rodziców na temat, o ich opinię na temat młodego pokolenia nastolatków, może nie usłyszysz tego zdania, tego stwierdzenia, ale myślą podobnie. Opinia dotyczy dokładnie tego samego. Nie rozumiem świata, w którym funkcjonują moje nastoletnie dzieci. Nie rozumiem ich języka, nie rozumiem ich sposobu komunikacji. Nie rozumiem tego, że tyle czasu spędzają w wirtualnym świecie. Za moich czasów to musieliśmy się spotkać w realu i kropka. No i wychodzi na to, że wszyscy dla kogoś jesteśmy odklejeni od rzeczywistości. Po prostu między naszymi pokoleniami jest wiele różnic i wiele barier. Czy można z tym coś zrobić? Świat, który przeżywają dzisiaj nasze dzieci, to jest zupełnie inny świat niż ten, który my mieliśmy w ich wieku. I tak co pokolenie to się zmienia. Pytanie, czy można coś z tym zrobić? Jeżeli wszyscy pochodzimy z trochę innego świata, może jakaś taka jedność między pokoleniami nie jest w ogóle możliwa? I stąd bierze się w naszej kulturze takie zjawisko, to już ostatnie hasło, które się nazywa Generation Gap, czyli taka pokoleniowa przerwa. Ono też ma wiele znaczeń. Czasami jest z pewnych powodów jak brak jakiegoś pokolenia, ale oznacza ono także brak wzajemnego zrozumienia między młodszym a starszym pokoleniem. Czyli nie ma zrozumienia. Nie ma dobrej komunikacji. Nie ma wzajemnego zaufania. A czasami nawet brak jest zainteresowania czy życzliwości. Tak, rodziców względem dzieci i odwrotnie także. Większość ludzi dzisiaj skupia się na wydarzeniach politycznych, czy to w naszym kraju, czy na Bliskim Wschodzie, czy w Ameryce, bo to się wydają takie największe problemy, z jakimi musimy się teraz mierzyć, największe wyzwania naszych czasów. A może jest zupełnie inaczej. Może to, co dzieje się pod naszym dachem, nieważne, czy mówimy tutaj o naszej rodzinie, czy mówimy o wspólnocie, o grupie, jest ważniejsze nawet. Bo łatwo się rozmawia i dyskutuje i zastanawia nad wielkimi wydarzeniami na świecie. A co z pokoleniami i tą przerwą między nimi? Nie wiem, jak potoczy się historia tego świata. Jezus mówił, że to nie jest do końca nasza sprawa, więc nie wiemy, jak będzie wyglądał świat za 10 lat. Ale jeżeli będzie wyglądał gorzej niż wygląda dzisiaj dla nas, to jeszcze większe znaczenie będzie miało to, czy potrafimy żyć pod jednym dachem i jaką jakość ma to życie. Jest to bardzo trudne i rzadko spotykane, jednak list, który studiujemy, jest niezwykłym narzędziem, przez które Bóg może wśród nas to zrealizować. No właśnie tak to Bóg wymyślił, że nie jest tak, że każde następne pokolenie zaczyna wszystko od nowa. Raczej przejmuje to, co dobre, to, co wypracowane od starszych pokoleń. Na tym to życie tutaj na ziemi polega, że młode pokolenie bierze od starszego wiele rzeczy. Bierze doświadczenie, które zebrało, bierze wiedzę, którą zebrały poprzednie pokolenia, czasami zasoby materialne. I tak powinno być, że to, co wypracowałeś, spływa na młodsze pokolenia. I apostoł Paweł w ten sposób postrzegał także Kościół. Mamy tego ślad w drugim liście do Tymoteusza, drugi rozdział, popatrzmy. Zobaczmy, jak zwraca się do swojego ucznia, Tymoteusza. Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż dalej zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. Dla Pawła to było oczywiste. Jeżeli mamy pewien kapitał, mamy jakiś depozyt, mamy coś dobrego, coś, co wypracowaliśmy, naszą odpowiedzialnością jest przekazać to młodszym pokoleniom i nauczyć ich tego, by to przekazali następnym. Jeżeli tego nie zrobimy, będziemy mieć do czynienia ze zjawiskiem zmarnowanego dziedzictwa, tak? Czyli o coś walczyliśmy, coś wypracowaliśmy, ale wszystko się rozeszło przez jakieś nasze błędy. Jak to się udało Pawłowi? Jak to się udało w tamtym kościele, że 4 pokolenia zabrały to, co cenne i przekazały dalej? Jak to zrobić, żeby nie było tej przerwy między pokoleniami? Jak to zrobić, żeby było wzajemne zaufanie, dobra komunikacja? Czego możemy nauczyć się z historii Pawła, Tymoteusza i następnych pokoleń? Te lekcje nie są jakieś skomplikowane, są to bardzo proste prawdy. Pierwsza z nich dotyczy zaangażowania. Widać ją w całym liście, a my popatrzmy na fragment 1 rozdziału, wybrane wersy. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was, a wy, przyjmując słowo, staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Co widzimy w tych wersetach odnośnie zaangażowania? Widzimy, że zarówno Paweł, razem z Tymoteuszem i Sylasem, jak i młodzi chrześcijanie w Tesalonice byli mocno zaangażowani w tą sprawę. Wiecie bowiem, jacy my byliśmy dla was, a wy, przyjmując słowo, staliście się naszymi naśladowcami. Jednym i drugim bardzo mocno na czymś zależało. Można powiedzieć, że bardziej chcieli niż musieli. Po co Bóg zawarł w Biblii taki przykład? Może po to, by zrealizować go w naszym życiu, bo jego słowa mają moc. I chociaż list został zapisany prawie 2000 lat temu, możemy ufać, że Bóg tak samo jest gotów działać wśród nas. Bardziej chcieli niż musieli. Jakie są wasze doświadczenia w tym temacie? Jaka to jest różnica, kiedy człowiek czegoś chce, niż kiedy coś musi zrobić? Mam takie 2 historie z mojego dzieciństwa, kiedy czegoś bardzo chciałem z moim bratem. Potrafiliśmy przekraczać wiele granic. Kiedy byliśmy dziećmi, mieszkaliśmy w Chrzanowie, marzyliśmy o klockach Lego i dowiedzieliśmy się jakimś cudem, że nasi rodzice mają zamiar kupić nam na święta Bożego Narodzenia taki zestaw Lego Kosmos z lat 80. Był to wahadłowiec, mały wahadłowiec i 2 astronautów. I kiedy zorientowaliśmy się, że rodzice już kupili ten zestaw, zaczęliśmy myśleć, gdzie mogli go schować. No wiecie, wtedy domy wyglądały trochę inaczej, nie było 5 szaf, tylko 1 kredens, więc nie było trudno się domyśleć, gdzie schowali to Lego. Tak bardzo pragnęliśmy dostać ten prezent i wreszcie zbudować ten statek, że 2 dni przed Wigilią Bożego Narodzenia bez żadnego budzika wstaliśmy o 3 nad ranem, odnaleźliśmy pudełko z zestawem Lego, starannie go odpakowaliśmy, złożyliśmy statek, po czym wszystko spakowaliśmy z powrotem do pudełka, schowaliśmy w szafce i poszliśmy szczęśliwi spać. I czekaliśmy na Wigilię. Jak obudziliśmy się o 3? Do dzisiaj jest to dla mnie tajemnicą, ale jeżeli czegoś chcemy, bardzo chcemy i jeszcze mamy z kim współpracować, jesteśmy w stanie zrobić rzeczy, których na pewno byśmy nie zrobili, gdyby to był rozkaz. 2 lat później, mieszkając już w Bielsku, chcieliśmy obejrzeć film sensacyjny. Młodzi nie pamiętają tych czasów, kiedy jakieś kryminały leciały tylko w czwartek o 20:00. Więc mieliśmy zakaz oglądania telewizji w czwartek o 20. Według opinii rodziców byliśmy troszkę na to za młodzi, ale oboje chcieliśmy obejrzeć pewien film i dokonaliśmy rzeczy do dzisiaj w mojej ocenie niemożliwej, jak to zrobić. Nie pamiętam szczegółów, ale tak na ile pamiętam, był telewizor taki stary z kineskopem i było wideo. Postanowiliśmy nagrać ten film. Problem polegał na tym, że nasi rodzice nas pilnowali, za co im dzisiaj bardzo dziękuję. Tak czy inaczej, można było zrobić podgląd tego, co jest nagrywane. Tak? Tam powiedzmy na 7 kanale, jak włączyłeś na telewizorze, to było widać, który program wideo nagrywa. Więc bez żadnej instrukcji zrobiliśmy tak, że kiedy mama włączyła 7, wyświetliło się coś niewinnego, powiedzmy program przyrodniczy, a tak naprawdę nagrywaliśmy, jeżeli się nie mylę, Miami Vice. Już wyparłem, co to było, ale kiedyś był taki film czy serial. Więc mama sprawdza, wciska 7, mówi, a spokojnie, nagrywają sobie film przyrodniczy. My tymczasem nagrywaliśmy Miami Vice i w dogodnej chwili mogliśmy to obejrzeć. Co później się śniło po pierwszej strzelaninie, jaką oglądałem, to jest inna sprawa, ale tak czy inaczej dokonaliśmy rzeczy w mojej ocenie bardzo trudnej dla młodego człowieka, bez doświadczenia, tylko dlatego, że czegoś bardzo pragnęliśmy. Mamy w Polsce takie powiedzenie, że do tanga trzeba dwojga. Nie lubię tego powiedzenia, ale jest zgodne z prawdą. W przypadku apostoła Pawła i młodszych pokoleń, żeby to wszystko zagrało, żeby było takie jak trzeba, nie wystarczy, że jedno bardzo chce. To jest o wiele za mało. I tak się wydarzyło, tak Bóg działał w tamtym kościele, że Paweł bardzo chciał im zanieść Ewangelię, ukształtować ich jako chrześcijan i oni odpowiedzieli dokładnie tym samym. My też chcemy. Nie było to kwestią obowiązku, nie było to kwestią tylko rozsądku i logiki, ale czegoś więcej, pragnienia serca. No i tu zbliżamy się do takiego trudnego pytania o nasze motywacje, wszystkiego, co robimy. Czy więcej jest w nich poczucia obowiązku, czy czystego pragnienia w sercu? To pytanie można przyłożyć do wielu rzeczy w naszym życiu. Na przykład do wychowywania naszych dzieci. Co nas napędza, aby to zrobić dobrze? Czy tylko obowiązek? Bo tak należy. To już jest coś dobrego. Ale granice oddania w przypadku obowiązku są normą w tym świecie. A co się dzieje, jeżeli człowiek zaczyna to robić z prawdziwego pragnienia w sercu? Jeżeli jest takie pragnienie, jesteśmy w stanie zrobić może nawet 10 razy więcej niż w momencie, kiedy jest to tylko obowiązek. Człowiekowi wydaje się, że musi to, musi tamto, wypada to, wypada tamto. Jest to kwestia odpowiedzialności, ale jest coś o wiele głębszego niż samo poczucie odpowiedzialności. Jest podejście do pewnych spraw sercem. I tak może być w relacjach w naszym życiu, że możemy je robić z rozsądku, z poczucia obowiązku, z przyzwyczajenia, z rutyny. A możemy mieć też w sercu głębokie pragnienie, by budować relacje z drugim człowiekiem. Ze starszym pokoleniem, tutaj we wspólnocie, z opiekunami, z rodzicami i z młodszym pokoleniem. Myślę, że przeciętny człowiek bardziej musi niż chce. Widać to w wielu relacjach, może szczególnie w relacjach małżeńskich w naszym kraju. Tak? Ludzie dochodzą do wniosku, że tak kiedyś chcieli, ale dzisiaj już bardziej muszą, robią to z jakiegoś rozsądku. Gdzieś zanika to pierwsze pragnienie, by z kimś być, dzielić życie i tak dalej. Więc może jesteśmy w takiej sytuacji, że bardziej musimy niż chcemy. Czy można z tym coś zrobić? Czy można wrócić do sytuacji, w której na nowo rozpala się w nas pragnienie życia dla kogoś na przykład? Powróćmy do naszego tekstu z pierwszego listu do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, i cofnijmy się dosłownie pół wersetu, czyli do początku piątego wersetu. Apostoł Paweł pisze tam: bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego z wielką siłą przekonania. O czym tutaj czytamy? W Tesalonice wydarzyło się coś niestandardowego, coś, co wykracza poza to, co jest, powiedzmy, obowiązkiem. Tam rozegrało się to inaczej. Okazuje się, że słowom Boga może towarzyszyć moc, która przemienia człowieka i jego życie. Wtedy dzieje się coś takiego, że słowa, jakie czytamy w Biblii, Bóg jest gotowy zrealizować w naszym życiu, bo Jego słowa mają moc, czyli moc przemienić nasze serce, które do tej pory musiało, ale może zacząć chcieć. Mamy wiele dzisiaj problemów na świecie, niektóre są bardzo poważne, ale czy ten nie jest poważniejszy? Czy nie byłoby dobrze, gdyby słowa z Biblii, które tutaj czytamy, stały się opisem działania Boga w naszym życiu? Gdyby tak się wydarzyło, to wydarzyłaby się najważniejsza rzecz na tej ziemi. Jakiś czas temu moją żonę odwiedziła koleżanka, z którą znają się od dawna, i wyznała ona mojej żonie, że nie lubi swojego męża. Czyli rozsądek każe jej w tym tkwić, bo są dzieci i tak dalej, ale ona go nie lubi. I wydaje się, dla świata to jest koniec historii, tak? No, skończyło się i tyle. Ale to nieprawda, bo to nie jest koniec historii. Bóg daje szybko odpowiedź: to go polub. Co to za problem dla Boga wsadzić w serce człowieka właściwe pragnienie? Bóg za sprawą Ducha Świętego może dać do twojego serca te najlepsze pragnienia. I wtedy te najważniejsze relacje w życiu nie będą już się opierały o to, co musisz, o obowiązek, o rutynę, ale o coś wiele silniejszego, wielka siła przekonania. Byś chciał budować te relacje, a nie musiał. Byś tęsknił zamiast unikać kogoś. Tak, Bóg jest sprawcą takiego dzieła w naszym sercu, że chcemy bardziej, że pragniemy dobrych rzeczy, które są zgodne z Jego wolą. Możesz Go o to poprosić. Kiedy człowiek chce, zamiast tego, że musi, sprawy zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. Okazuje się, że w relacje wchodzi nowa jakość. I co ciekawe, kiedy Bóg patrzy na relacje z nami, to takie myślenie, że coś musimy, to jest przedszkole w Bożym sposobie myślenia. Najlepiej jest, kiedy naprawdę czegoś pragniemy. W jaki sposób to się zadziało w Tesalonice, w tej relacji między Pawłem, jego uczniami, a Tesaloniczanami? Jak to się wydarzyło? Zobaczmy. 1 Tesaloniczan, 2 rozdział od wersetu 17. My zaś, bracia, rozłączeni z wami na krótki czas, nie sercem, ale tylko niemożliwością oglądania was, bardzo gorąco pragnęliśmy widzieć was osobiście. Dlatego chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, jeden raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Ale jakaż jest nasza nadzieja, albo radość, albo wieniec chwały? Czyż nie wy nią będziecie przed Panem naszym Jezusem Chrystusem w chwili Jego przyjścia? Wy bowiem jesteście dla nas chwałą i radością. Po co te słowa znalazły się w Biblii? Bo Bóg jest gotowy zrobić coś podobnego wśród nas. Chce przenieść te słowa z Biblii do naszego życia. I On już to czyni wszędzie tam, gdzie jesteśmy na to otwarci. Dlatego mamy już własne doświadczenia też w tym temacie. Możemy obserwować wśród nas, jak to jest, kiedy ludzie bardziej chcą niż muszą. Liderzy młodzieżowi w naszej wspólnocie, których jest już dzisiaj może kilkadziesiąt, byli wychowywani przez pokolenie, które bardziej chciało niż musiało. I tak naprawdę, kiedy zaczynaliśmy ten proces, to nie było wiadomo, jaki owoc to przyniesie. Bo wymagało to na przykład niezwykłej cierpliwości względem młodszego pokolenia, które zanim ruszy w dobrą stronę, czasami mijają naprawdę lata. I przez te lata trzeba było więcej znosić ich różnych dziwnych zachowań, niż było z tego widać jakiś owoc. Ale starsze pokolenie miało nadzwyczajną cierpliwość, która pochodziła z działania Ducha Świętego w sercu, by okazać tą odpowiednią troskę, zaangażowanie, pomimo tego, że młodzi ludzie nie zawsze się odwdzięczają. Wiemy, że to jest taki etap w służbie też z młodzieżą, że ty dajesz z siebie naprawdę wszystko jako opiekun, a ten feedback jest minimalny. Ale taką ścieżkę obraliśmy, bo bardziej chcieliśmy niż musieliśmy. Nie wynikało to z obowiązku, ale z tego, że Bóg tak zadziałał w naszym życiu. I przerodziło się to w pewną kulturę życia grupy młodzieżowej w naszej wspólnocie, przez to, jak wyglądają małe grupy, wspólne spotkania, wyjazdy, kluby i tak dalej. I teraz po latach, powiedzmy po 15 latach, jaki jest tego skutek? Co się dzieje, kiedy chrześcijanie bardziej chcą niż muszą? Skutek jest niezwykły do tego stopnia, że starsze pokolenie, które powiedzmy ja też reprezentuję, jest zaskoczone. Okazuje się, że to, co jest standardem w tym świecie, czyli to zaprzepaszczanie pewnego dziedzictwa, pewna dziura między pokoleniami, brak zrozumienia, to wszystko, tutaj praktycznie nie ma miejsca. Ten generation gap nie istnieje. Oczywiście są dzisiaj młodzi ludzie, którzy uważają, że nikt ich nie rozumie, ale jeżeli popatrzeć na istotę tych rzeczy, to nie ma tej dziury, nie ma na przykład braku zainteresowania starszego pokolenia młodszym albo dwóch światów, że nie jesteśmy w stanie pojąć, co przeżywa młodszy człowiek. Podczas naszych wakacyjnych wyjazdów mamy taki wieczór, podczas którego zazwyczaj starsze pokolenie mówi o tym, co przeżywało, kiedy byli nastolatkami. I nagle ci młodzi ludzie siedzą i nie mogą uwierzyć, że to mieliśmy te same problemy. Może troszkę inaczej wyglądały, ale przeżywaliśmy podobne rzeczy. Więc komunikacja weszła na nadzwyczajny poziom. I dzisiaj muszę powiedzieć, że istnieje coś, o czym wszyscy marzą, żeby zaistniało między pokoleniami. Tym czymś jest przyjaźń. To jest słowo, które pasuje, żeby opisać te wszystkie pokolenia, trzy pokolenia w pierwszym liście do Tesaloniczan. Tymoteusz był może i najlepszym przyjacielem apostoła Pawła. Tesaloniczanie stali się dla nich bardzo drodzy, tak że chcieli za wszelką cenę się spotkać. Więc Bóg pokazał nam pewien model, pokazał, że przyjaźń między pokoleniami jest możliwa. Nie jest ona standardem w świecie, gdzie jedni na drugich mówią odklejeni od rzeczywistości, ale może być standardem we wspólnocie. I w ciągu ostatniego roku, od ostatniej półkolonii feryjnej, my reprezentanci starszego pokolenia patrzymy ze zdumieniem na zaangażowanie i entuzjazm młodszych pokoleń. I co się wydarzyło? Wydarzyło się coś niezwykłego, to znaczy młodsze pokolenie w pewnych rzeczach zaczyna nas wyprzedzać. To, co dla nas było przykrym obowiązkiem, kiedy byliśmy w ich wieku, robią z radością. Co to oznacza? Oznacza, że pomnożyli to, co otrzymali. Jeżeli dziadkowie mojego kolegi mieli 6 kamienic i gdyby mieli dobre relacje ze swoimi dziećmi, może dzieci miałyby ich 10. Przenosząc to na duchowe sprawy, poziom zaangażowania, entuzjazmu, a także sztuka przekazywania Ewangelii do młodych pokoleń, co nie jest rzeczą prostą, młodzi już potrafią to robić lepiej niż my robiliśmy to, będąc w ich wieku, czyli pomnożenie następuje. Studiując ten list, odpowiadamy między innymi na pytanie, jak budować te relacje między pokoleniami, albo troszkę szerzej, w ogóle, jak zbudować relacje, które są jedną z cenniejszych rzeczy na ziemi. Odpowiedź jest prosta do wypowiedzenia, ale już trudniejsza do zastosowania. Trzeba bardziej chcieć niż musieć. Jak to w ogóle możliwe? Okazuje się, że to jest Boży standard postępowania. On pragnie przez Ducha Świętego zrobić coś takiego w naszym życiu. To, że my coś musimy, mamy obowiązek, to jest słaba motywacja. Bóg jest gotowy dać do naszych serc pragnienie, silne pragnienie, które odmienia jakość relacji w naszym życiu. I Bóg gotowy jest przenieść ten przykład z Biblii do naszego życia, do naszych rodzin czy do naszej wspólnoty. Gdy motywuje nas poczucie obowiązku, nasze granice oddania i zaangażowania są takie zwyczajne, tak jak to w naszej części świata. I chrześcijanie się tutaj nie wyróżniają, czy ci, co wierzą, ci, co nie wierzą, podobnie są oddani obowiązkom tego typu. Ale kiedy człowiek ma w sercu pochodzącą od Ducha Świętego motywację, miłość do drugiego człowieka, która jest gotowa nawet przez lata czekać na pewne zmiany, to ta granica oddania i zaangażowania przesuwa się w takie miejsce, które staje się absurdalne dla tego świata. Kiedy tutaj byłem stróżem podczas ostatniego klubu gier, dlatego że moje pokolenie tutaj czuwa, żeby było w miarę bezpiecznie, widziałem to na własne oczy. Dobiła chyba prawie 12. Prowadzący klub ze sceny z wielkim entuzjazmem, jakby prowadził koncert rockowy, wykrzyczał, że przed nami ostatni punkt programu, którym jest sprzątanie. W naszych czasach, co by się wydarzyło? Albo był taki pomruk zniechęcenia i połowa z nas by uciekła, udając, że ma obowiązki, druga połowa zostałaby z poczucia obowiązku. I to sprzątanie byłoby męką. Tutaj było zupełnie inaczej. Ludzie zareagowali to entuzjazmem, tak jakby to faktycznie był najciekawszy punkt programu. Zresztą wziąłem w tym udział, bo ten entuzjazm mi się udzielił. Jest bardzo duża różnica, jeżeli czegoś chcemy, a nie tylko musimy. I możemy liczyć na Boga, że takie pragnienia zaszczepi w naszym sercu. Jakichkolwiek relacji to dotyczy, czy w małej grupie, czy w małżeństwie, czy w relacji z dziećmi, czy w relacji ze starszym pokoleniem, czy młodszym. Co będzie się działo, jeżeli będziemy chcieć, a nie tylko musieć? Będą działy się wspaniałe rzeczy. Przed nami w przyszłości dalej studium pierwszego listu do Tesaloniczan, który w wyjątkowy sposób pokazuje rolę starszego pokolenia i styl, w jakim przewodziło młodszym. Już nie mogę się doczekać, kiedy będziemy o tym mówić, ale póki co zostajemy w tym miejscu. Na stronie naszej kawiarni na Facebooku zaraz po tej prezentacji pojawiają się co tydzień pytania. Kilka prostych pytań do prezentacji, które możemy później tutaj w mniejszych kręgach użyć. Także w poniedziałek wieczorem, w każdy poniedziałek pojawia się kilkanaście zdjęć z naszego wydarzenia z krótkim podsumowaniem wykładu, a także 3 prostymi pytaniami, które możemy użyć w trakcie tygodnia wobec naszych bliskich, przyjaciół z grupy, z którymi byliśmy na tej samej prezentacji. Czyli w poniedziałek wieczorem wchodzimy na Facebooka, widzimy tam trzy proste pytania odnośnie niedzielnej prezentacji. Ja staram się we wtorek wieczorem usiąść z moją Agą i z moimi dziećmi i porozmawiać o tej treści wykładu. W naszej wspólnocie robimy wszystko w małych grupach i czas w niedzielę to jest mała grupa, no ale są też inni nasi bliscy. W tygodniu jest szansa, żeby z nimi wspólnie porozmawiać o tych wartościach, które znajdowały się w prezentacji, do czego Was serdecznie zachęcam. Dziękuję.